Słowo Boże do rozważania zapisane jest u proroka Izajasza w 29 rozdziale. Biada tym, którzy chowają się głęboko przed Panem, aby ukryć swój plan i swoje sprawy prowadzą w ciemności. Mówią oni, kto nas widzi? Pytają, kto o nas wie? O wy przewrotni, zachowujecie się tak, jakby glinę można było stawiać na równi z garncarzem, albo tak, jakby twór mógł powiedzieć o twórcy, to nie on mnie stworzył, a garnek o garncarzu, on nic nie potrafi. Czy już za małą chwilkę Liban nie zamieni się w sad, a sad nie będzie uchodził za las? W tym dniu głusi usłyszą słowa zapisane na zwoju, przejrzą niewidomi pogrążeni w mroku i ciemności. Ubodzy pogłębią swoją radość w Panu, a weselem ludzi w potrzebie będzie święty izraelski. Bo na okrutnych przyjdzie kres, przepadną szydercy, będą wytępieni wszyscy chciwi nieprawości, którzy nakłaniają ludzi do grzeszenia w słowach, zastawiają pułapkę na rozjemców w sądzie i bez żadnych podstaw gnębią sprawiedliwych. Dlatego tak mówi Pan do domu Jakuba. Ten, który odkupił Abrahama, od tej chwili Jakub już nie będzie się wstydził, odtąd już nie poblednie na twarzy. Bo gdy zobaczy swe dzieci, dzieło moich rąk pośród siebie, wówczas jego ludzie uświęcą moje imię. Czcić mnie będą jako świętego w Jakubie, podchodzić do mnie z drżeniem do Boga Izraela. Wówczas błądzący duchem nabiorą poznania, a ci, którzy szemrali, nauczą się rozumu. Panie nasz Boże, łaskawy, miłosierny, dziękujemy Ci za to, że Ty pochylasz się nad tym, który jest obciążony, zmartwiony. Dziękujemy, że masz moc podnieść, wyznaczyć nowy kierunek. Dziękujemy za Twoje słowo, które chociaż niesie prawdę, niesie też nadzieję. Dziękujemy za Twoją miłość, Panie. Daj nam takie serca, które są w stanie przyjmować Twoje słowo i na Twoim słowie swoje życie budować. Powierzamy się Tobie, Panie. Amen. Drogie siostry i bracia, kiedy ostatnio widzieliście, gdy małe dzieci bawią się w chowanego? Może w swoim domu, może wnuki. Co musi zrobić małe dziecko, żeby dobrze i skutecznie się schować? Rzecz jest raczej prosta. Wystarczy, że zamknie oczy i zasłoni swoją buzię. I nie ma dziecka. Nie widać go. W żaden sposób nie można go znaleźć. Po prostu staje się niewidoczny, przynajmniej tak uważa. Myślę, że nikt z nas dorosłych nie myśli, że jest to naiwny sposób na ukrywanie się, czy też głupi. Raczej dla nas jest to po prostu urocze. Sam obserwuję to prawie codziennie. A co robi człowiek nieco starszy, który próbuje ukryć się przed Bogiem? Jakie są jego sposoby? Jaki jest skuteczny sposób na to, by przed Bogiem się schować? Chociaż Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi, nic nie wskazuje w Bożym Słowie na to, by nasze ukrywanie było dla Pana Boga urocze. Zabawa wchowanego z Bogiem zresztą pozbawiona jest sensu, skoro Pismo mówi, że oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych oraz dobrych. A nawet czytamy w Księdze Przypowieści, że świat umarłych i miejsce zniszczenia są przed Panem otwarte, tym bardziej serca synów ludzkich. Oczywiście bez sensu jest bawić się w chowanego, jeśli ktoś podgląda. Jeśli podgląda ten, który ma szukać, traci zabawę zarówno on, jak i ci, którzy się próbują ukryć. Czy warto chować się przed Bogiem? Nie warto, siostro i bracie. Lepiej od razu dać się znaleźć, wziąć się na ręce i już na tych rękach pozostać. Czy brzmi to głupio? Naiwnie? Nie. Wręcz przeciwnie. Pełne jest prawdziwej odwagi i prawdziwej wielkości. Jak mężczyzna, który potrafi pół nocy walczyć w modlitwie o swój dom, o swoją żonę, o zbawienie swoich dzieci, bo chociaż robi wszystko, aby utrzymać swój dom, to jednak wie, że potrzeba czegoś jeszcze, bo wie, że musi zdatny być na Bożą łaskę. To tak jak chyba matka lub babcia, która ze łzami w oczach powierza Bogu swoje dzieci lub wnuki, rwące do świata, licząc jedynie na Bożą łaskę, Bożą obecność w jej domu. W księdze proroka Izajasza, w naszym dzisiejszym fragmencie, mowa jest o tych, którzy lubią zabawę chowanego, zwłaszcza z Panem Bogiem. Do nich skierowane są w księdze proroka Izajasza tak zwane trzy biada, odnoszące się do trzech grzechów ludu Bożego, którymi człowiek próbuje zasłonić się przed Bogiem. To są takie tajemne kryjówki. I każda biada zawiera w sobie ostrzeżenie, sąd, ale także i posiada nadzieję, ratunek. I tak oto w rozdziale 28 pierwsza biada dotyczy dumnych pijaków Efraima i odurzonych winem. Tym, którzy chowają się za bukłakami z winem przed Bogiem, Pan Bóg chce powiedzieć, że przyjdzie kiedyś taki czas, w których kamień węgielny, mocny fundament, Mesjasz będzie miał moc zmienić ich serca w taki sposób, by nie musieli się już chować przed Bogiem za butelką alkoholu. W rozdziale 29 od pierwszego wiersza jest drugie biada dotyczące ludzi, którzy ustami wyznają Pana, ale serce ich daleko jest od Niego. Tutaj zasłoną jest religijność czy świątynia. I znowu przychodzi pomoc, przychodzi ratunek. Pan Bóg zapowiada tym ludziom, że kiedyś mocą Ducha Świętego Pan Bóg wzbudzi prawdziwą miłość do Boga w sercach tych ludzi. Ci, którzy mówią, chodzę do świątyni, jestem pobożnym Żydem, więc na co dzień robię, co chcę, wierzę tak, jak mi się podoba, oni ugną się pod mocą Bożego Ducha i zrozumieją prawdziwy sens wiary. Od wiersza 15 jest trzecia biada, czyli nasz dzisiejszy tekst. W tym przypadku biada tym, którzy żyją swoimi sekretnymi grzechami, którzy sądzą, że nikt ich nie widzi, nikt nie widzi ich czynów, nikt nie słyszy ich myśli. Biada tutaj tym, którzy niczego nie chcą i nie potrzebują od Pana Boga. I chociaż znowu fragment ten zaczyna się źle, to na koniec tego fragmentu przychodzi wieść o ratunku, o pomocy, o nadziei. Widzimy tutaj ludzi pod koniec fragmentu, którzy przyjmują nauczanie i robią z niego codzienny pożytek. Początek zawiera fatalny stan ludzkiego życia. Koniec zawiera życie odrodzone mocą Bożego Ducha. Życie, które przenika moc Ewangelii, a ciemność i przekleństwo zostaje złamane Bożym Duchem. 700 lat później Pan Jezus odniesie się właśnie do tego fragmentu, mówiąc: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Tak wygląda klamra naszego tekstu dzisiejszego. Smutny początek i bardzo pozytywny koniec. Natomiast w środku znajdujemy piękne metafory, piękne obrazy. Chociaż Bóg znajduje ciemność w człowieku, to jednak czyni z niego urodzajne pole, urodzajny las. Wiemy z Nowego Testamentu, że serce człowieka jest jak pole, na którym Pan Bóg zasiewa ziarno Bożego Słowa, aby to Słowo mogło wyrastać i wydawać owoc, przemieniać to ludzkie życie. Są tutaj duchowo głusi, którzy zaczynają słyszeć Boży głos, ślepi, którzy zaczynają widzieć, czyli rozumieć, dumni i złośliwi stają się radośni i wdzięczni za to, co zostało im ofiarowane. Zawstydzeni nie czują się więcej upokorzeni. Teraz widzimy, jak fragmenty odczytane przy ołtarzu współgrają z tą samą myślą, jak realizują się 700 lat później, kiedy Pan Jezus przychodzi i wypełnia to słowo, które przekazuje Izajasz. Pytanie powstaje, po co dla nas taki fragment? Co z nim zrobić? Otóż każda z Izajaszowych biada ma za zadanie uświadomić albo przypomnieć czytelnikowi charakter ludzkiej natury. I nie ma tutaj podziału na lepszych, gorszych, wierzących, niewierzących. Każdy człowiek w swojej naturze ma ten sam korzeń, produkujący to samo zło, wydający owoc grzechu. Na samym początku Ewangelii Jana napisane jest, że Jezus jako światłość przyszedł do ciemności, czyli przyszedł na świat. Ten świat nazwany jest ciemnością, ale świat po grecku, kosmos, to nie tylko planeta, ale i ludzkość. Ludzkie systemy, rządy, władza, ludzka moralność, sposób bycia, sposób życia. Nasz świat jest ciemny. Nasz świat przypomina coś w rodzaju gabinetu luster. Jeśli byliśmy kiedyś w takim gabinecie, to wiemy, jak lustra potrafią zniekształcać obraz, przekrzywiać rzeczywistość. Nasz świat nazwany jest ciemnością. To znaczy, że człowiek nie wie, jak naprawdę wygląda, jak wygląda jego serce, jego myśli, jego natura, jego osobowość, sposób myślenia, dopóki nie uwierzy Bożemu nauczaniu. Dopóki nie uwierzy Bożemu nauczaniu. Człowiek nie widzi tego, kim jest. I teraz tylko Bóg przychodzący do człowieka pokazuje mu, jak jest. Pan Bóg jakby staje tam pośrodku tego gabinetu luster, aby pokazać nam rzeczywistość ponad nią, ponad tą ciemnością, w której żyjemy. Zwróć uwagę na to, co naucza Pan Jezus, jakie tematy porusza. O tym, co ważne, mówi często, o tym, co bardzo ważne, mówi niemal co chwilę, o tym, co mniej ważne, mówi rzadziej. Wszystko po to, aby ukazać nam tą rzeczywistość, powiedzieć nam prawdę. Dlatego powtórzmy fundamentalną zasadę. Ewangelia niewierzącemu daje życie, kiedy ją przyjmuje, wierzącemu natomiast wskazuje drogę i uczy go codziennej mądrości. Ewangelia niewierzącemu daje życie, jeśli ją przyjmuje, wierzącemu wskazuje drogę i uczy go codziennej mądrości. Dlatego niezależnie od tego, jak mądry byłeś wczoraj, jak wiele wiedziałeś i wiele rozumiałeś, dzisiaj tak samo potrzebujesz Ewangelii. Bóg przychodzący do człowieka w Starym i Nowym Testamencie mówi człowiekowi prawdę. W jaki sposób? W czterech etapach. Widzimy to wyraźnie w naszym dzisiejszym fragmencie. Spójrzmy. W 15 i 16 wierszu Bóg przez Izajasza mówi o dumnej i pysznej naturze człowieka, która nie potrzebuje Boga, gardzi Bogiem. To jest grzech. Od 17 wiersza widzimy element transformacji. Przemiany. Coś w tym grzesznym człowieku się dzieje i staje się on kimś innym. W wierszu 20 i 21 następuje rozdzielenie między człowiekiem tego świata, człowiekiem ciemności, a człowiekiem, który doznał światłości, doznał Bożej mocy. I w ten oto sposób jedni żyją chwilą, inni żyją wiecznością. Jedni kochają siebie, inni kochają Pana Boga. Jedni uważają siebie za mądrych, inni szukają tej mądrości gdzie indziej. I ostatnia część to taka dziwna, opisana tutaj grupa ludzi, która pragnie już podobać się swojemu Bogu. Nie sobie, nie innym, ale swojemu Bogu. I pragnie Mu służyć, uwielbiać Go. To są ci, którzy, jak czytamy, kiedyś błądzili, ale nabrali poznania. Kiedyś szemrali, ale teraz nauczyli się rozumu. Spójrz jeszcze raz. Po pierwsze, ciemność ludzkiego serca. Po drugie, przemiana, która następuje w życiu człowieka. Po trzecie, rozdział pomiędzy jednymi a drugimi, pomiędzy ludźmi światłości a ludźmi ciemności. I po czwarte, uwielbienie jako forma służby Bogu. Uwielbienie Bożego Kościoła. Nie mylić z religią ludu Nowego Przymierza. Te cztery elementy dokładnie współgrają z tym, co Nowy Testament mówi o procesie nawrócenia człowieka. Poznanie grzechu, upamiętanie, rozdzielenie od wartości świata i wdzięczna służba Panu Bogu. Moim zadaniem, naszym zadaniem jest przyjrzeć się temu procesowi i zobaczyć, w jaki sposób obecny jest ten proces w moim własnym życiu. I od razu widzę, że potrzebuję tutaj Bożej pomocy. Widzę, jak wiele pracy przede mną. Chcę, by Pan Bóg otwierał moje oczy na to, co grzeszne. Chcę, żeby rozpoczynał cały czas proces przemiany w moim życiu. Abym coraz bardziej odróżniał się od tego, co ziemskie, grzeszne. I aby moje życie rzeczywiście mogło być służbą uwielbienia dla tego, który mnie zbawił i uratował. Zamiast zasłaniać się przed Bogiem, możemy dzisiaj, jeśli chcemy, o to się modlić. O to prosić Pana Boga. I do tego, myślę, dzisiejszy tekst i dzisiejsza niedziela nas zachęca, abyśmy tą drogą tego procesu szli odważnie i nie uciekali przed Bogiem. Amen.